A ja w studiu witam gościa, znanego Państwu Krzysztofa Zielińskiego, blogera kulinarnego, regionalistę, znawcę kulinariów, ale także znawcę obyczajów.
Dzień dobry, witam panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy.
Dzisiaj mamy Wielką Sobotę, a w Wielką Sobotę na ogół, tak przekazuje tradycja, idziemy święcić święconkę, prawda? Przed południem będzie już sporo pewnie osób przed kościołami, zwłaszcza z małymi dziećmi, które pokazują ten stary obyczaj naszych przodków. Co święcimy w święconce w różnych regionach?
Znaczy, muszę powiedzieć tak, że święcimy różnie. Jest tak zwany żelazny zestaw, który tak naprawdę obowiązuje w całym kraju, zunifikowany w dużym stopniu, ale każdy region ma tam jakieś swoje niuanse. Co jest najważniejsza rzecz? To jest oczywiście, no, powiedzmy sobie szczerze, baranek. Kiedyś były to baranki wypiekane z ciasta chlebowego. Jeszcze widziałem u starych piekarzy takie żeliwne formy, gdzie się wlewało właśnie ciasto, wkładało do pieca i potem wyciągało się tego baranka. I tych baranków w różnej skali, mniejsze, większe, no można było bez problemu albo dostać, albo kupić. Potem się pojawiły, to powiedzmy lata 70. baranki z cukru. Tu bardzo chętnie dzieci optowały. One były kolorowane, bardzo efektownie to wyglądało i potem można było ssać tego baranka, ja to żartobliwie mówię, że nawet do Bożego Narodzenia, bo to był kawał z cukrzonej formy. No i pojawiły się niestety, to już jest wymysł lat 90., 2000, plastikowe baranki, ale powiedzmy sobie szczerze, to nie tylko. Podstawowy walor koszyczka, który tam po prostu był wypełniany, no to jajka. Moja mama na przykład dawała jajka kolorowane i jajka zwykłe, białe. Jedne były do dekoracji, leżały dłużej, a te właśnie niekolorowane ze zwykłą skorupką, najlepiej białe, bo te takie powiedzmy szarawe, to nie do końca, czy tam powiedzmy różowawe, nie do końca pasowały. One służyły do śniadania wielkanocnego. I te jajka były różne, ale co jest warunek podstawowy? Tylko i wyłącznie kurze. Inne jakoś nie wchodziły w rachubę. Teraz się pojawiają różne formuły, no ale to powiedzmy, to jest to raczej coś takiego rzadkiego, żeby ktoś tam wkładał jako kacze, czy indycze, czy gęsie na przykład. Nie słyszałem o takich przypadkach, chociaż wiem, że niektórzy lubią eksperymentować. Oprócz tego oczywiście kawałek ciasta. Najczęściej był kawałek babki wielkanocnej, albo były tak zwane babki mikro, które po prostu w całości pięknie, czy lukrowane, czy w tej chwili polewą czekoladową pokrywane, można było tam po prostu włożyć. Warunek podstawowy to oczywiście kawałek kiełbasy. Najlepiej wędzonki, to oczywiście tradycja południowa Polski. Kawałek kiełbasy parzone to jest, no, z grubsza można tak powiedzieć, tradycja północna. Wielkopolska, kujawsko-pomorskie, tam chętniej po prostu sięgano po tego typu wyroby wędliniarskie. Teraz dodaje się różne jeszcze tam oczywiście jakieś tam kawałek szynki, kabanos widziałem, sól, którą po prostu bardzo chętnie używały gospodynie przez cały rok, bo była święcona. Kawałek chleba, najlepiej na zakwasie, taki domowy, ewentualnie pewność, że to był domowy wypiek. Chrzan, bo bez niego po prostu święta wielkanocne tak naprawdę nie istnieją, czy w słoiczku, czy po prostu korzeń, różne były po prostu wersje. No i można by powiedzieć, były pomysły na osełkę masła, jeśli na przykład koszyk był duży, bo masło było tym elementem, który wreszcie można było, tłuszcz można było po prostu spożywać. I tak naprawdę z grubsza to były te najważniejsze elementy. Ja czytam takie historie, jak na przykład fiolka z octem, bo to także do studzieniny było wykorzystywane. Generalnie były to elementy, które po prostu dawały szansę na bardzo bogate śniadanie niedzielne, śniadanie świąteczne, śniadanie wielkanocne.
Jaki był dalszy obyczaj? Święcimy w sobotę, ale nie powinniśmy tego zjeść zaraz po święceniu.
To jest
czekamy w poście aż do niedzieli wielkanocnej.
I to jest właśnie ciekawostka, bo ja już mam przyjemność sobie brać udział w tych naszych opowieściach kulinarnych któryś raz z rzędu. I właśnie mówiłem, że 89 roku jestem na Podkarpaciu, a konkretnie w Rzeszowie. I na przykład ja przywiozłem tradycję północną, tak naprawdę tradycja mazowiecko-lubelska, że koszyk z poświęconym odkłada się jak najwyżej, żeby broń Boże, nikt tego nie ruszył, a szczególnie dzieci, no bo wiadomo, że tam są różne fajne, apetyczne sprawy, bo przypominam, sobota jest postna, jeszcze postna. Tak naprawdę w tradycji ludowej to jest rano na śniadanie kawa zbożowa z kawałkiem chleba i ewentualnie jakieś kluski na wodzie, po prostu nieomaszczone, nic, żeby tylko wypełnić żołądek po prostu, żeby nie było na głodno. No teraz to się oczywiście to takie rzeczy zmieniają. I dopiero od niedzieli, właśnie jutro, będzie można sobie pofolgować i popuścić pasa. A związane to było z takim przekonaniem, że jeżeli nie daj Bóg ktoś uszczknie coś z tego koszyczka, pamiętam moja świętej pamięci babcia Obronia zawsze o tym powie, to mrówki w domu będą po prostu. To już tradycja ostrołęcko-mazowiecka i z tego, co tutaj też czasami rozmawiam ze starszymi paniami, to mówią tak, mrówki albo inne robactwo w domu się zalegnie po prostu. Więc rzeczywiście to takie przekonanie, żeby tego nie tykać, bo to poświęcone i to dopiero w niedzielę na śniadanie możemy ruszyć, żeby się zacząć dzielić.
Dzielimy się jajkiem podczas śniadania, a potem spożywamy bardzo obfity posiłek. Najczęściej są to zupy.
Tak, i to jest właśnie ciekawostka niesamowita, że tych rodzajów zup jest naprawdę pod dostatkiem. Wszystkie bazują na jakichś tam elementach stałych. Żurek czy barszcz biały? Zawsze najczęściej zadawane było pytanie, jak rozmawiałem z paniami, co w danej miejscowości, w danej wsi czy w danym rejonie jest serwowane. Nie tylko to, czasami nawet ktoś mówi, a u nas jest barszcz czerwony na przykład. Ale tych rzeczywiście żurów, tych barszcz białych jest naprawdę pod dostatkiem. Ale jest ta podstawowa różnica, bo niektórzy nie rozróżniają. Żurek jest przygotowywany na zakwasie żytnim, żur żytni, łatwo to zapamiętać, a barszcz biały na zakwasie pszennym. I to są, wbrew pozorom, smakosze twierdzą, że są jakieś tam różnice, ale oprócz tego jeszcze chętniej sięgano po elementy z mleka, czyli na przykład serwatka, czyli serwatczanka, ale także spod kiszonej kapusty, sok z kiszonej kapusty, czy nawet sok z kiszonych ogórków. Chodziło o to, żeby po prostu było to wypełnienie. Żeby to było proste, no i rzeczywiście pamiętajmy, mówiliśmy nie tak dawno przecież o chudobie, czyli o przednówku, to było rzeczywiście bardzo bogate w wszelkiego rodzaju witaminy. Wspomagało oczywiście organizm, ale tych zup właśnie w różnych rejonach Polski, także na Podkarpaciu rzeczywiście znalazłem trochę fajnych. Na przykład w każdym śląskim domu, z tą tradycją taką wielopokoleniową, był tak zwany żur żeniaty. Prosta zupa składająca się jedynie z zakwasu, wędzonki i ziemniaków. Żur żeniaty. Z kolei żur częstochowski, no niby to Śląsk, województwo śląskie, ale to jednak się okazuje coś innego, zawierał kiełbasę oraz starty na wiórki chrzan. Mieszkańcy właśnie Kielc, pierwszy i drugi dzień świąt, jedli tylko i wyłącznie, pomijając oczywiście różnego rodzaju wędliny, zalewajkę świętokrzyską, oprócz kiełbasy, wędzonego boczku, bo musiało być oczywiście na bogato, śmietany i słoniny, dodawano tam także grzyby. Także jak państwo widzicie, to musiało być naprawdę niesamowicie pachnące. A my na Podkarpaciu też mamy coś swojego, słuchajcie. To się nazywa podkarpacka sodra. Głównym jej składnikiem jest serwatka.
W jakim regionie to występuje?
Sodra, serwatczanka. Serwatczankę na przykład jadłem w okolicach Jasła. No i w różnych miejscach na Podkarpaciu, ale także oczywiście w Polsce, jest tak zwana chrzanówka, gdzie ważnym elementem, można by powiedzieć, nadającym ton i smak jest tarty chrzan. Chociaż chrzan dodawany jest do innych rzeczy, zawsze ten świeżo starty chrzan, niesamowicie mocny, intensywny. I zupa właśnie chrzanowa, wielkanocna, gotowana jest na wszystkich rodzajach tradycyjnych mięs, przede wszystkim oczywiście wieprzowe, kiełbasy, skrawki wędlin wielkanocnych, olbrzymie ilości chrzanu, ziemniaków, znowu śmietany i znowu jajek. Więc naprawdę jest to na bogato i to jest tradycja zarówno wiejska, jak i, no powiedzmy sobie szczerze, miejska, jeśli chodzi o nasz region. Bardzo ciekawym elementem jest zupa, która się nazywa święconka, albo w innych miejscach święcielina. Zupa gotowana jest na ciepło lub może być także serwowana na zimno. I znowu kiełbasy, wędzonki, wędliny wielkanocne, ale dodawane są produkty mleczne. Ser, śmietana, zsiadłe mleko. Więc jak widzimy, tych surowców, które cały czas tutaj wymieniam, jest jakaś ograniczona liczba i to są różne kombinacje. Raz jednego jest więcej, raz drugiego jest mniej. Ale w okolicach Bałcianki w gminie Rymanów na przykład popularny był borszcz owsiany, który właśnie podawany był w Wielkim Poście z ziemniakami, grzybami lub gotowanym bobem, czyli pojawia się dodatkowy element. W dni świąteczne dodawano z kolei do niego właśnie swojskie wędliny, skrawki swojskich wędlin oraz boczek, no bo musiało być po prostu na tłusto. Więc jak państwo widzicie, tych elementów związanych z zupą, szczerze mówiąc, taka zupa, miska takiej zupy, to było, można powiedzieć, pierwsze i drugie danie, po prostu ludzie byli syci po czymś takim i dlatego, jeżeli gdzieś na wsiach serwowano danie drugie, to raczej ono było niepotrzebne. W miastach różnego rodzaju wersje mięsne mogły być oczywiście wieprzowe, mogły być wołowe, ale takie, żeby to było związane z taką mocną naszą tradycją, to powiem szczerze, nie udało mi się znaleźć. Natomiast, co jest bardzo ciekawe, otóż pojawiają się specyficzne dla naszego regionu elementy dodatkowe, które pojawiały się na stole. W związku z tym, że w tygodniu poprzedzającym Wielkanoc bito świnie, było świeże mięso, więc pojawiało się coś takiego jak oczywiście galareta z wieprzowiny. Co jest ciekawe, na Podkarpaciu nazywa się to w naszym rejonie, powiedzmy rzeszowsko, markowsko, tam w kierunku na Przemyśl, nazywa się to studzienina, natomiast Zarszyn, Krosno to jest studzielina. N zamienia się na L, ale dokładnie dotyczy to tego samego. Jest to galareta z mięsa wieprzowego, pokropiona octem, doprawiona jest przede wszystkim pieprzem. No rzeczywiście jest z chlebem, można samą jeść. Natomiast galareta, którą wymieniałem, ale jako oznacznik potrawy, to jest przede wszystkim, jeśli to jest mięso drobiowe. I tak właśnie nie tak dawno mieliśmy okazję z paniami z koła gospodyń wiejskich rozmawiać z Nowej Wsi i one mówią, nie, dzisiaj jest galareta, nie studzienina, bo ja tak patrzę, widzę takie ładne, charakterystyczne formy, mówię, super, bardzo lubię studzieninę. Nie. Dzisiaj jest galareta, bo jest z mięsa drobiowego. Także to są niuanse, ale naprawdę świadczące o pewnym przywiązaniu do form, pewnej tradycji ustnej, która no, wydaje mi się, że warto, żeby była przedłużana. W związku z tym, że wiosna się pojawiała powiedzmy na wysokości Wielkanocy, jeżeli było możliwe, wypuszczano także zwierzęta hodowlane na łąki, żeby sobie tą świeżą trawkę poskubały. Jak poskubały sobie tej świeżej trawki, pojawiało się to, co z krowy, z kozy, czy powiedzmy z owcy było do wzięcia. Mleko. Mówiliśmy o tych różnych elementach serwaczanki i tak dalej. Przypominam, serwatka to jest po prostu pozostałość z wyrobu serowarskiego, no z twarogu oczywiście, więc pojawiały się nowe, młode sery i w tym wypadku muszę Państwu powiedzieć, że mamy ser wielkanocny, który jest rzeczywiście świeżutki i mamy ser wielkanocny handzlowski, wpisany na listę produktów tradycyjnych, których był głównym na przykład daniem śniadania wielkanocnego, znaczy głównym w sensie towarzyszącym tym wspaniałym różnego rodzaju wędliną. I jest to bardzo ciekawa rzecz, że on naprawdę ma taką tradycję wyrazistą w tej miejscowości. Wszyscy wiedzą, że po prostu ten biały ser, twaróg, różnie to jest oczywiście nazywane. Oni mówią, że to jest ser wielkanocny, podsuszany, który po prostu jest jakimś tam elementem uzupełniającym te walory smakowe, żeby też nie znudzić się. No bo jednak proszę pamiętać, że myśmy przez te kilka dni cały czas jeść te wędliny, to może być nudne. Ale mieliśmy już jajka. W tej chwili mówimy o współczesnej kuchni, robimy taki krótki przeskok, no to kiedyś te jajka oczywiście pojawiały się gotowane, przekrojone, można było się nimi najeść, posolić, popieprzyć. Potem się pojawił jajka z majonezem. Jestem naprawdę niesamowicie pod tym względem uzależniony, ale ostatnie lata, 10-15 lat, to jest po prostu feeria różnych pomysłów. Z jajka wyciągane jest żółtko, dodawane są do niego różne rzeczy, jest to mielone, robi się pasty, robi się te jajka nadziewane różnego rodzaju walorami, z łososiem, z grzybami. No to przede wszystkim panie oczywiście robią to cały ukłon w kierunku naszych mam, babci i żon i córek. Te stoły potrafią być naprawdę przekolorowe, przebajeczne i przesmaczne. I oczywiście do tego jeszcze dołóżmy fenomenalny zapach. Pojawiają się w ofercie handlowej specjalne talerze, gdzie można po prostu z takimi wgłębieniami, w domu mam chyba z trzy, gdzie moje cudowne panie to zapełniają. To jest naprawdę coś pięknego dla języka, ale przede wszystkim także dla oka, bo przypominam, generalnie jemy oczywiście oczyma. No i teraz, jak już jesteśmy syci, to jeszcze trzeba czymś to dobrym zakończyć.
Coś słodkiego by się przydało.
Tak. I tu muszę powiedzieć, że też jestem mile zaskoczony, bo kiedy zasiadałem do tego szukania, no to wydawało mi się, że u nas takiej dokładnego rozdzielenia wypieków wielkanocnych od bożonarodzeniowych aż tak bardzo nie ma. Są rzeczy endemiczne, czyli związane absolutnie z jednymi świętami, ale bardzo często one zostały potem przyjmowane. No niestety to jest prawo globalizacji, także ogólnokrajowej, ale mamy naprawdę piękne tradycje. Więc zaczynamy od czego? No wiadomo, że trzeba zacząć od bab drożdżowych, które tradycja, słuchajcie, XVII-XVIII wiek. Mało mamy takich ewidentnych dań, potraw, wypieków, gdzie ta tradycja może być tak łatwo określona. Baba drożdżowa, baba wielkanocna, właśnie ten przymiotnik, występuje w najwybitniejszych naszych dziełach literatury, w Panu Tadeuszu. Najwybitniejsi malarze polscy wieku XIX te tematy wielkanocne chętnie poruszali. Słynny grafik Androlli, jego najcudowniejsza taka ironiczna rycina przedstawiająca właśnie wyciąganą babę, która oklapła, no i po prostu przerażenie w oczach gospodyń. A z tyłu śmiejący się mężczyzna, który oczywiście wszedł w tym momencie, kiedy były wyciągane baby i spowodował przeciąg, albowiem nie wolno było przeciągu spowodować. No i baba nie miała wyjścia, musiała po prostu oklapnąć. Nasze wypieki rzeczywiście trochę różniły się od tych z innego obszaru kulturowego, albowiem z racji sąsiadowania z Imperium Osmańskim mieliśmy dostęp do różnego rodzaju tych kolonialnych kiedyś to się nazywało przed wojną kolonialnych elementów naszej kuchni. Te kontakty zamorskie to były przede wszystkim oczywiście szafran, który barwił te nasze baby na idealnie żółty kolor, ale nie tylko. Bogate były one także w bakalie, czyli migdały, rodzynki, skórki pomarańczy z sukrzonej, więc było tych elementów dużo i te nasze babki rzeczywiście były takim niesamowitym wyróżnikiem. Ale oprócz tych bab wielkanocnych były też jeszcze oczywiście inne, mniejsze rzeczy. Proszę sobie wyobrazić, że drożdżówki z marmoladą, które tak chętnie codziennie na śniadanie zjadamy, to właśnie to jest tradycja tych niewielkich wypieków sięgających tradycji wielkanocnej. No i oczywiście serniki, oczywiście makowce, chociaż te trochę zazębiają się ze świętami bożonarodzeniowymi, ale mazurki są już wielkanocne. Mazurki można robić na różne sposoby. Widziałem panie, które po prostu potrafiły zrobić małe dzieła sztuki. To były rzeczywiście obrazki cudownie wykończone z pomysłem, z anegdotą, ale mamy też małe wypieki, które wyszły z tradycji wielkanocnej, amoniaczki, do których dodawano właśnie amoniak spożywczy. Pojawiły się przy Wielkanocy, no i potem się rozeszły na wszystkie pozostałe dni. Pozwólcie Państwo, że opowiem, w różnych innych naszych regionach w Polsce mamy naprawdę fajne rzeczy, które zostały tam, nie rozeszły się po całej Polsce. Na przykład święcelnik. Półsłodkie, drożdżowe ciasto pieczone z wędlinami w środku. To jest właśnie tradycja bardzo kultywowana lokalnie na Śląsku, którego środku jak tniemy, mamy boczek, baleron, kiełbasa koniecznie tłusta, szynka. Musiały to być wędliny tłuste, które po prostu w czasie wypieku oddawały ten tłuszczyk, smak, jak to dobrze, że jedliśmy śniadanie. skromne, bo sobota. Więc możemy o tym spokojnie opowiedzieć. I ten święcelnik rzeczywiście w wielu miejscach, szczególnie na wsiach Śląska, jest do dzisiaj kultywowany. Ale przesuwamy się na północ, mamy Kujawy. No i na przykład śniadanie wielkanocne nie mogło się tam na nim zabraknąć kujawioka, czyli baby drożdżowej. Te właśnie te kawałki kujawiaka cięte, posmarowane były masłem, na to obłożone szynką lub kiełbasą i właśnie nakładano na to ćwikłę, chrzan, ćwikłę z chrzanem, bo i też taka wersja była i po prostu zjadano na śniadanie wielkanocne. Więc tu mamy takie umiejętne połączenie. Ciasto drożdżowe oczywiście ono nie mogło być słodkie. Te kobiety, gospodynie z Kujaw mówiły, że bardzo ważnym elementem w czasie przygotowania tego kujawioka był kierunek kręcenia ciasta. No i należało to oczywiście robić sercem, bo inaczej po prostu babka nie wyszła. W czasie przygotowania tej baby okna musiały być wszystkie pozamykane, drzwi pozamykane, żeby przeciąg nie zniszczył tego arcydzieła. Przesuwamy się troszeczkę na wschód, mamy Podlasie. Sękacz. Sękacze to jest oczywiście też już bardzo w tej chwili popularny. Taki specjalny walec, który się kręciło, polewało się stosunkowo rzadszym ciastem. Tworzyły się takie właśnie gałązki sęki, które do tej pory jest kultywowane, szczególnie wśród gospodyń na Suwalszczyźnie. Mamy kuchtę. Tu już mamy Mazury i Warmia. Słodki placek drożdżowy z kruszonką. No i proszę sobie wyobrazić, że też na mazurskich domach bardzo popularne były obwarzanki, które oczywiście były specjalnie posypywane prażonymi migdałami czy startą skórką z cytryny. No i królewiecki marcepan, który wprawdzie, to mówimy o tradycji jeszcze sprzed II wojny światowej, ale ten królewiecki marcepan, w ogóle marcepanowe ciasteczka były bardzo ważne. Jeszcze dwa zdania. Murzin, czyli Śląsk Cieszyński, ciasto chlebowe, przede wszystkim kiedyś mąka żytnia, teraz w większości pszenna z dodatkiem żytniej, do którego znowu wkładano kawałki szynki, boczku, białą kiełbasę i to zapiekano, a stąd skąd nazwa murzin, niepoprawna politycznie, dlatego, że on był bardzo ciemnobrązowy, no, ciasto chlebowe w dużym stopniu. Po prostu krojono jako pajdy i zjadano bardzo chętnie. A na koniec sernik handzlowski, znowu sernik, znowu handzlowianka koło Rzeszowa, wyjątkowo ciekawy, zwana sernikiem, serownikiem albo serowcem, więc mamy różne lokalne nazwy. Bardzo umiejętnie wykonywane ciasto, miałem przyjemność jeść, rzeczywiście tak delikatnego, specjalnie ucieranego. Masło nie było topione, tylko było miękkie i trzeba było je wkręcić w tą masę serową, próbować masę różnego rodzaju dodatków, oczywiście bakali, wanilia. To wszystko tworzyło odpowiednią atmosferę i możemy powiedzieć, że te wielkanocne rzeczy kończymy naprawdę w bardzo zamorskich, kolonialnych zapachach i smakach.
No i zrobił pan nam smaka wielkiego, a tutaj jeszcze cała doba do śniadania wielkanocnego. Bardzo pięknie dziękuję. Ciekawa jestem, ile osób w naszym regionie kultywuje aż tego typu tradycje? Pewnie w wielu miejscach
dużo,
tak jest.
Dużo. Możemy tą tradycję sobie, brzydko to powiem, zawiesić trochę na kołku przez cały rok, ale Boże Narodzenie, Wielkanoc, odkładamy te wszystkie przemysłowe wędliny, odkładamy te wszystkie rzeczy, które łatwo kupić, tanio kupić. Inwestujemy po prostu, żeby poczuć ten smak, zapach i radość siedzenia, bo bardzo ważnym elementem Wielkanoc to święto rodzinne. Zjeżdżamy się z całej Polski, siadamy przy wspólnym stole, zajadamy się, opowiadamy i to jest też bardzo ważny element tego święta.
To też podbudowuje relacje i to jest bardzo ważne. Bardzo pięknie dziękuję za opowieści o wielkanocnych potrawach. Pan Krzysztof Zieliński, bloger kulinarny, regionalista, znawca kultury różnych regionów.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I smacznego.